znaczy się, mówiliśmy kilka miesięcy temu, znalazł tam wolny termin i cieszę się, że u nas w zborze może być po kilkunastu latach, tak? O, to już tu powiesz.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że po kilkunastu, bliżej kilkudziesięciu latach jestem u Was drugi raz. Pierwszy raz byłem, kiedy jeszcze pastorem był brat Daniel Kusiewicz. Pamiętacie takiego? Są to tacy, którzy go pamiętają, czy wszyscy są młodzi, mnożni? Tak, i tak przyjaźniliśmy się trochę i pamiętam nawet, jak czym usługiwali tutaj, dlatego to była taka fajna, szczególna usługa. Mówiłem o rodzinie. Mieliśmy wtedy czwórkę dzieci i to była taka rodzina. Czwórka dzieci, to takie coś niecodziennego, zresztą Daniel uważał to samo. I byliśmy szczęśliwą rodziną. I mówiłem wtedy na temat rodziny. Dzisiaj dalej jesteśmy szczęśliwą rodziną. Mamy sześcioro dzieci. I z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi, coraz więcej tego szczęścia, gdyż te, które dorastają, wnoszą swoje szczęście. Wnoszą swoją radość, wnoszą miłość, wnoszą pewną wdzięczność, posłuszeństwo. To jest same piękne rzeczy. Nie mamy problemu, dzięki Bogu, z żadnym z naszych dzieci. Czwórka, która już osiągnęła wiek pełnoletni, służy Bogu, są dziećmi Bożymi, oddanymi Bogu. Mam dwie wnuczki od najstarszego syna, który już jest żonaty. Nie umiemy Boga, mamy wspaniałą atmosferę, a te dwoje młodszych dzieci, najmłodsza córka ma 11 lat, coraz częściej mi się pyta, tatuś, a kto w zborze się ochrzcił, jak miał najmniej lat? Tak myślę. Mówię, chyba 13 ktoś miał. Ono ma jeszcze 11. Ja wiem, w jakim celu nas zadaje to pytanie. Cieszę bardzo, że możemy tak wzrastać w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj, bracia i siostry, też chcę mówić o rodzinie, ale o rodzinie duchowej. O rodzinie duchowej, jaką jest zbór. Zbór jako, tak jak tutaj, zbór Kościoła Baptystów. To jest nieważne, że Kościoła Baptystów, ale zbór, grupa dzieci Bożych i grupa ludzi, którzy stanowią zbór. Gdzieś obok, na drugiej ulicy może być inny zbór, grupa ludzi, którzy stanowią zbór. Żyjemy w czasach, kiedy powiem, wolność źle rozumiana, oczywiście wolność tak rozumiana przynosi krzywdę ludziom, ale jest na ustach wszystkich wolność, najczęściej powiem, utożsamiana z samowolą, z pobłażaniem sobie, wolność, którą się ustanawia dla siebie, nie patrząc na innego, nie myśląc, nie troszcząc się o innego, ważny jest ten ja, ważna jest moja wolność. I tak, powiem, tak rozumianej wolności powstaje zwykła niechęć do wszystkiego, co jest jakimś czymś związane. Do wszystkiego, co wiąże dwóch, trzech, czterech, kilkudziesięciu ludzi. Ludzie są egoistyczni przez tak rozumianą wolność. Stają się coraz bardziej egoistyczni. Zresztą, powiem, świat kształtuje tak już ludzi, kształtuje tak już nasze dzieci. Świat wpływa na to i zależy na tym, żeby wyrastali egoiści. Światu zależy na tym, żeby wyrastali ludzie niewdzięczni, ludzie samowolni, egoiści. Oni sama chociażby ustawa o niekaralności dzieci, nie wolno uderzyć i tak dalej. Podejmowane próby w tą stronę, czy jakieś czynności, one mają na celu nie stworzenie dzieciom powiem, dobrego dzieciństwa, bo nie robią tego dobrego dzieciństwa. One mają na celu stworzenie ludzi samowolnych, ludzi egoistycznych, ludzi, którzy wiedzą, że mogą robić, co chcą, kiedy chcą. I nie służy to absolutnie ani ich dobru, ani tym bardziej dobru społeczeństwa, ani tym bardziej dobru rodziny. Nie służy. Ale tak jest. Kochani, świat ustanawia swoje prawa, inspirowane przez moce ciemności, przez szatana, władcę tego świata. I to możemy wyraźnie widzieć. I to tak jest. I w tym wszystkim, kiedy się mówi o zborze, wiecie, zbór dzisiaj jest w takim wielkim nieposzanowaniu. Zbór jest dzisiaj miejscem, które musi, nie wiem, ubiegać się. Niedobrze, kiedy zbór tak podchodzi do sprawy, ale bardzo często tak jest. To jest niedobre. Że zbór musi się ubiegać o swoich członków. Zbór musi się w ogóle ubiegać o to, żeby się spodobać ludziom, żeby ci ludzie zapragnęli przyjść, może zostać. Kochani, widzimy wiele, wiele takich poczynań właśnie w tą stronę. Zbór, jak każda firma handlowa zaczyna szukać klientów. I wychodzi im naprzeciw. I wydaje się to nawet zrozumiałe, wydaje się to nawet takie, no tak powinno być. Jeśli chcemy mieć więcej ludzi, jeśli chcemy być przyjaźni dla ludzi, jeśli chcemy, aby ludzie weszli, zobaczyli, aby przez to poznali Jezusa Chrystusa, musimy być takimi. Ale chcę wam powiedzieć, waszej siostrze, że zbór nie jest sklepem. Zbór nie jest agencją handlową żadną, nawet najbardziej zaszczytną, nawet najbardziej może jakąś tam pożądaną. Zbór nie jest tym. Zbór nie jest czymkolwiek nie przypomina sklepu, hurtowni. Zbór jest stworzony przez Boga. Zbór był w zamyśle Bożym. I to Bóg stworzył zbór. Jest on szczególny, jest on jedyny, powiem, w całym wszechświecie. On ma szczególne swoje prawa, niezmienne prawa, całkiem inne niż wszystko inne na świecie. Ponieważ Bóg zawiązał zbór. Kościół powstał. Zbór jest częścią Kościoła, więc mówiąc o zborze, mówimy również o Kościele, tak? Jest to tożsame. Zbór Boży jest tożsamy z Kościołem Jezusa Chrystusa. Jest częścią tego Kościoła. I Kościół jest czymś, co powstało kiedy w dniu Zielonych Świąt, tak? Kiedy Duch Święty stąpił, kiedy Boża obietnica zapowiedziana przez proroka Joela wypełniła się w Jerozolimie. I to jest początek, zdawany początek Kościoła. Tak? Początek zboru. Powstał zbór w Jerozolimie. Wiecie, i zbór jest czymś wyjątkowym. Naprawdę w niczym nie przypomina czegokolwiek na tym świecie. Nie można porównywać. Inne są tutaj zasady, inne są tutaj wartości. Inny jest Pan, inny jest włodarz Kościoła. Jest niezwykły, jest jedyny. To jest Bóg Wszechmogący. Będziemy się chcieli zastanawiać nad tym, albo słuchając tego, zastanawiajcie się nad tym, myślcie, czy tak traktujecie zbór, czy zbór jest dla was różnie może być, odskocznią życia codziennego, taką duchową, taką dobrą odskocznią. I trzeba mieć taką odskocznię, tak? Jak jeszcze się ma takie życie zabiegane, życie, które mało przypomina, powiem, pobożne życie, więc zbór jest bardzo potrzebny. Jest odskocznią na 2 godziny, 4 godziny w tygodniu. Może tak też traktuje z góry? Może traktuje jako zło konieczne? A może traktuje jako jakiś taki nieprzyjemny obowiązek? Członkostwo w zborze? Chcecie badać swoje serca, bracia i siostry, gdyż to, powiem, jaki wynik wyjdzie tego badania waszego, jaki wynik wyjdzie, będzie bardzo ważne, jest bardzo istotne. Bardzo jesteśmy w Kościele Boga Żywego, albo nie. Może jesteśmy w zborze, w Koszalinie, w zborze baptystów w Koszalinie, ale może nie jesteśmy w Kościele Boga Żywego. Bo można być w Kościele jakimś tam i nie być w Kościele Boga Żywego. Rozważania nasze chciałbym oprzeć na bardzo znanym fragmencie napisanym w liście do Efezjan z 4 rozdziału. Od 11 wiersza do 16. List apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział i od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jest to taki, powiem, jakby wzorcowy przykład, opis Kościoła, opis zboru. Bracia i siostry, Bóg wiedział, że aby przetrwać w tym świecie, w wrogim świecie, aby Jego lud mógł przetrwać we wrogim świecie, czy świat jest dla Ciebie wrogim? Czy czujesz się w tym świecie jako ktoś zagrożony, czy nie? Czy jesteś za Pan brat ze światem? Bóg wiedział, że Kościół będzie, powiem, wyjęty, takie określenie, wyjęty spod prawa. Jeśli chodzi o świat, wiecie, Kościół jest wyjęty spod prawa. Wszystkie zasady Kościoła są atakowane. Może nie tak, że będą ci ścigać i jak tych ludzi wyjętych spod prawa, ale tak naprawdę nie masz żadnego poparcia wśród otoczenia. Jeśli wiecie, na pewno oglądaliście może nieraz filmy, często są z taką kamerą, że ktoś wyjęty spod prawa ucieka i wszyscy, którzy go ścigają, nienawidzą go, nie może się spodziewać od nich żadnej ulgi, żadnej wyrozumiałości, żadnego przebaczenia. Musi uciekać. Jest to walka, powiem, o życie. Kochani, Kościół, Bóg wiedział, że Kościół, że Jego lud będzie wyjęty spod prawa, jeśli chodzi o ten świat. I czy jesteś, czy masz takie samo poczucie, jak ktoś wyjęty spod prawa? Czy ci pasują wszystkie prawa? Ścigany nie zgadzał się z prawami ścigających. Taki wyjęty spod prawa nie zgadzał się, przerażała go nienawiść, przerażała go ich chęć, jego zabicia. Tak? Chciałby to zmienić, ale wiedział, że nie ma szans na to. Jedynym jego ratunkiem jest ucieczka i ukrycie się. Kochani, Kościół jest w tym świecie, Kościół Boży, wyjęty spod prawa, jest w nienawiści. Nie tylko wśród muzułmańskich narodów. Wszędzie, gdzie jest ciemność, Kościół Boży jest w nienawiści. Bo to ciemność nienawidzi światłości. Kościół jest światłością, a ciemność ma to do siebie, że nienawidzi światłości. A więc tu w Koszalinie, czy w Połczynie, jeśli jesteś w światłości, to masz za przeciwnika ciemność. Bezwzględnego przeciwnika, kochany. Bezwzględnego. Czy czujesz to, że tak jest w tym życiu? Czy czujesz więź z ciemnością? Co Boże mówi, co za dział ma wierny z niewiernym? Jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Bóg się pyta, jaka? Bo wie, że żadnej nie ma, prawda? My żyjemy w czasach, kiedy ludzie, powiem, właśnie w swoim egoizmie, przez to, że są egoistyczni, przez to, że są samolubni, przez to, że miłują siebie, bronią swoich praw, czy bronią swojej pozycji, bronią i wprowadzają do życia z Chrystusem elementy ciemności. Mówią, to jest też dla nas. I nie wiem, czy powiem wam, czuję wrogo, obco w tym świecie. Wielu czuje się jak w swoim domu. Powiem wam, wielu chrześcijan lepiej się czuje w świecie jak w zborze. W świecie się czują bardzo fajnie. Z koleżeństwem, z kumplami, z sąsiadami czują się bardzo dobrze, kiedy przychodzą do kościoła są spięci. Nie chcą się pomodlić, wstydzą się. Spięci są. Krępują się. Jeśli chodzi o plotki, o głupie rozmowy z towarzystwem gdzieś tam na podwórku, jak spłatka. A jeśli chodzi o danie Bogu chwały, to te, co czują się spięci, czują się skonsternowani. Gdzie nie mówię rzeczy, nie zmyślam, tak jest. Bóg wiedział, że Kościół będzie narażony na nienawiść. Jezus powiedział, mnie nienawidzili i was też będą nienawidzić. Kochani, i Bóg wiedział, że Kościół potrzebuje ochrony. Bóg wiedział, że dzieci Boże będą potrzebowali ochrony. Będą potrzebowały ochrony. Wiedział. I w zamyśle Bożym było, że nie będą sami. A Bogu, że tak Bóg pomyślał. Nie będą sami. I tym wyjściem, które Bóg znalazł, był zbór, był Kościół. Był zbór, była społeczność dzieci Boże. To Bóg ustanowił, to jest, cośmy czytali. I On ustanowił jednych apostołami, drugich pasterzami, prorokami, ewangelistami i nauczycielami w Kościele, w zborze. Bóg ustanowił. I pisze, po co oni są ustanowieni. Wiecie, Bóg ustanowił w Kościele, wydzielił Kościół, że tak powiem, odłączył od tego świata, zebrał Kościół. Tak Jezus powiedział, czekajcie na mnie, tak? Nie rozchodźcie się. I oni byli posłuszni słowu Jezusa Chrystusa i czekali. Kochani, ja myślę, że oni mieli problemy z tym, żeby się z tymi pragnieniami, żeby się schronić, uciec. Czy nie lepiej się schować jednemu niż 120 w innym miejscu? O wiele lepiej byłoby, gdyby każdy w swoim domu, każdy w swoim noże, każdy w swoim kryjówce. Ale oni wiedzieli, że Jezus powiedział, że mają być i oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. I pomimo tego, że było to wystawienie się jakby na atak, tak? Mogli ich łatwo zniszczyć. W jednym miejscu wszyscy. Ale kochani, Bóg wie, co robi. I Bóg ma pieczę nad swoim kościołem. Chwała Bogu. Jeśli jesteś w kościele Jezusa Chrystusa, to mogą być wrogowie dookoła ciebie. Nie zniszczą cię, bo to jest Boży Kościół. Bóg jest Królem i Panem. Bóg jest Bogiem. Chwała Bogu. Wiecie, i Bóg dał zbór, i Bóg założył kościół, i Bóg zorganizował, i Bóg zamyślił w tym kościele wszelkie służby. Żeby było nam dobrze, żebyśmy byli bezpieczni. Dzisiaj tak bardzo popularny jest powiem, pogardzi zbrodnią. Po co mi zbrodnia, jak rzekł Grubin? Jak się wejdzie na internet i się czyta niektóre chrześcijańskie blogi czy chrześcijańskie formy, po prostu przeraża ignorancja tych ludzi, którzy mówią wprost, po co ci zbrodnia. Przecież Duch Święty Ciebie będzie prowadził. Przecież Bóg jest w Twoim sercu. Przecież Chrystus, Ty jesteś dzieckiem Bożym. Czy Chrystus o Ciebie nie zadbał? Wiecie, i powiem, i przez to jakby mówią do Boga, że źle pomyślał, organizując Kościół. Źle pomyślał, że to w Kościele ustanowił proroków, apostołów, ewangelistów. Źle. To jest pomylony pomysł. Tam nauczasz. Nie, prowadź mnie. Chcę, żebyś mnie prowadził. Wiecie, Bóg prowadzi przez zbór. To w zborze wzrastasz. Także się tutaj czytali, prawda? Bóg ustanowił jednych, czytaliśmy, apostołami, innych tym, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To Bóg ustanowił pasterzy, ewangelistów, nauczycieli, proroków, apostołów, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Jesteście święci. I mówicie, i już nam nie potrzeba nauki, bo jesteśmy święci. Za szybko to robisz. Bo jest napisane, że Bóg ich ustanowił, aby przygotować kogo? Nie świętych, ale aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Po to ustanowił ich. Nie po to, żeby wam pastor głowę zawracał, żeby się czepiał was, tak? Tak mówią. Po co tam ci ktoś? To się ciebie będzie czepiał. To będzie ci przypominał o dziesięcinie. To będzie ci przypominał, że są obowiązki w Boże. Po co ci? Żyj w wolności. Żyj w egoizmie. Żyj w samowoli. Ale to nie jest tak. To Bóg zamierzył. Nie po to, żeby ci głowę zawracali, żeby cię nudzili, ale żeby cię przygotować do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy, bracia i siostry, wszyscy, a więc nie tylko rada zborowa i pastor. Jeszcze może żona pastora, żony i rodziny rad zborowych. Aż dojdziemy wszyscy. Każdy z was jest tak samo cenny, tak? Każdy z was jest dzieckiem Jezusa Chrystusa, tak? I za pastora, i za ciebie Chrystus przelał swoją krew w równej mierze, tak? I ty byłeś zbłąkany, i pastor był zbłąkany. I on potrzebował łaski, i ty potrzebowałeś łaski. Ja potrzebowałem zmiłowania, i ty potrzebowałeś. Taka sama cena została zapłacona za mnie i za ciebie. Mamy dojść wszyscy do jedności wiary. Mamy dojść wszyscy do jedności wiary. Wiecie, dlaczego dzisiaj nie ma jedności w wierze? Wiecie, dlaczego dzisiaj tyle różnych grup? Wiecie, dlaczego tyle różnych koszmarnych, kochani, powodów takich, pod nas to związków, pojęć, koszmarnych. Kiedyś mamy kontakt wiele razy z ludźmi ze świata, z kuracuszami, ponieważ wiecie, że to jest zdrowisko. Często przychodzili i kiedyś przychodzą teraz. Kiedy się ktoś taki nawracał, albo był poruszony, powiem, czy chciał nawiązać kontakt, czy chciał szukać Jezusa Chrystusa, dotknęło coś jego serca, przychodził i pytaliśmy się, w jakim mieście jest. I pierwszy zbór, jaki spotkaliśmy w tym mieście, znaliśmy w tym mieście, posyłaliśmy. Idź, niech Cię Bóg posyła. I widzieliśmy, że pójdzie i znajdzie Boga. bezowa. Wiecie, że dzisiaj mam wielkie problemy, żeby wskazać temu człowiekowi. Dzisiaj wprost wiem, że jest tam zbór i nie daję adresu. I mówię, Boże, żeby nie trafił tam. Naprawdę. Wiecie, dlatego, że dzisiaj nie ma jedności wiary. Ponieważ komuś się nie podobało i sobie zrobił własną grupę, wiecie, i w tej własnej grupie sobie złożył własną naukę. Ponieważ odłączył się, wiecie, od tych, których Bóg ustanowił, od apostołów, od proroków, od nauczycieli, od pasterzy, powiedział, ja mam pomysł. Czy można mieć pomysł na to, jak zbudować Biedronkę, jak zbudować inny market, gdzie go zbudować. Ale nie można mieć pomysłu, jak zbudować Kościół. Bo Bóg zbudował Kościół, Pana Boga. Wiecie, Bóg wyznaczył jego ramę, Bóg wyznaczył jego podwaliny. Na fundamencie apostołów i proroków, tak jest napisane, tak? On jest, wiecie, on ma swoje kształty. I broń Boże, żeby te kształty były zmienione, to są Boże kształty. To Bóg zamyślił. Kochani, to Bóg, to jest Boże dzieło, nie nasze. Bóg nie zlecił apostołom, słuchajcie, ja mam coś takiego w głowie, nie mam jeszcze dokładnie tego sprecyzowanego, trzeba założyć kościół. Zróbcie, nie wiem, ustalcie, synodzowajcie, ustalcie zasady wiary. To nie było tak. I ludzie się coś myślili. Nie, Bóg zamyślił, Bóg w swoim sercu wiedział, jaki ma być kościół, bo Bóg wie najlepiej. Kochani, już w świątyni Bóg nie kazał budować według zamysłu człowieka, prawda? Już w świątyni Bóg przestrzegał Mojżesza i bacz, i pilnuj tego, i bacz, żebyś niczego nie zrobił po swojemu, tak? Żebyś wszystko wykonał, jak ci powiedziałem, tak? Jeszcze kiedy była arka i namiot. Na pustyni. Kiedy tam czytacie, to się nie chce czytać tego, bo to takie, wiecie, kołeczki, tak? Ale poczytajcie. Poczytajcie, bo to jest budowa domu Bożego. Poczytajcie, jak się budowało dom Boży. Dzisiaj myślisz, buduje, jak mi pasuje. O, poczekaj. Zobacz, jak Mojżesz musiał się przyłożyć, żeby zrobić dom Boży. Taki dom widzialny. To był widzialny dom. On był z kamienia robiony, on był z szat robiony. Tam było złoto, tam było srebro. To było to, co było dostępne. Ale Bóg mówił, nic nie możesz zrobić, czegoś nie powiedziałem. Nic nie możesz inaczej zrobić. Nic nie możesz według swojego zamysłu zrobić. Ja cię określę, tak? Poczytajcie to, kochani. Jak to nie jest takie proste zbudować świątynię? Wiecie, my jesteśmy nową świątynią, my jesteśmy duchową świątynią. Tam było tylko cieniem, a my jesteśmy rzeczywistością. Kościół jest dzisiaj rzeczywistością. Chcesz sam budować? Masz pomysł na budowanie? Nie. Bóg zamyślił. Ani Bóg stworzył. Bóg zbudował. Aż dojdziemy do jedności wiary. Kochani, my mamy dojść do jedności wiary. Także jedności w tym, jak budować. Ta jedność wiary jest potrzebna w tym, żebyśmy wiedzieli, jak budować. Powiem, bo każdy chciałby budować tak, jak on chce. Bo każdy by tak chciał budować, jak on chce. Ale wtedy dopiero był Nikos. A nie jest dzisiaj taki Nikos. Niestety. Dlatego, że ludzie odstąpili, by zabrakło im tego poddania się woli Bożej, zabrakło im szacunku dla tego, co Bóg stworzył i zaczęli budować po swojemu. Wiecie, i straszny Nikos. Skontaktowała się kiedyś ze mną niedawno pewna osoba z Niemiec, Polka, która dawno wyjechała kilkadziesiąt lat temu, do którego Niemiec tam żyje i dziękuję bardzo. Może mi się nie będzie przydawać. I nawróciła się w taki niezwykły sposób, kiedy tam dojechała, krótko powiem na to tych Niemiec, to była taka rozbita, ona uciekła tak naprawdę z Polski. Miała dość wszystkiego tutaj, wiecie, była tak duchowo rozbita, emocjonalnie rozbita, młoda osoba jeszcze wtedy. I pierwszą czym się spotkała tam, to była nauka świadków i powiedziała oczywiście, bo to Bóg. I ona poszła tam. Ożeniła się, ma dzieci, byli wiele lat, kilkanaście lat świadków. Wiecie, Bóg ją w niezwykły sposób wyprowadził, bez udziału jakichkolwiek ludzi, bez świadczenia jakichkolwiek ludzi. Kiedyś jej syn po prostu w szkole, który już dorósł, młodzieniec, usłyszał od swojej koleżanki, bo wy to wierzycie tak, przekręcacie Pismo Święte. I podał jeden werset, który jest przekręcony. I ona, gdzie syn przyszedł i powiedział do mamy, a mama, jak to? Jak to? Powiedziała, zaczęło się od tego, że ja ten werset, ja wzięłam 7 przykładów Pisma Świętego, różnych przykładów. Myślę sobie, jakie. No na pewno wszystkie polskie, wszystkie niemieckie, bo dobrze zna i może angielski, który zna. A więc włożyła sobie wszystkie Biblie, 7 Biblii i swoją Biblię świadków. Otworzyła ten werset i mówił, wszystkich 7 jest tak samo, a w mojej inaczej. Szok. Szok. Pani i zaczęło się, Bóg jej przez w ciągu 2 tygodni pokazał jej wszystko, co się budziła w nocy i Bóg jej mówił, ten werset sprawdzę. Ona nie wiedząc nic o fałszywych naukach świadków, ona nie wiedząc nic na ten temat, bo z nikim powiem ewangelicznie wierzącym nie rozmawiała, ale Bóg mi powiedział, sprawdzę ten wiersz, ona otwierała i 7 przekładów. I oczywiście tam wszędzie to samo, a tu jest inaczej. I spisała w ciągu 2 tygodni cały arkusz różnic i wysłała do swojego biskupa. Oczywiście wykleili, przekleili, ale ona się nawróciła na znalazła Jezusa. Jest pełna takiego podmiotu. O tak. Jak ona pisze, jak ja czytam, każdy się z serca. Jak kocha Jezusa, jak kocha. Cała jej rodzina. Mąż już nauczał, to był tak głęboko, już człowiek zaburzony w tej nauce. Czy widzisz, jak trudno jest takim ludziom porządkować życie? Ja wiem. Jest bardzo trudno. Ale Bóg sprawił, że oni się w jednym dniu ochrzcili razem, nawrócili się. Teraz całą rodziną służą Bogu. Ale ma problem, bo jest zboże, które nie rozumie jej miłości. Kochani, jest zboże, które nie rozumie jej bogobojności. Wiecie, jest jej ciężko. I mówi, ja mnie to poszukaj gdzieś indziej. Tam u was są takie możliwości. Ja znam tam ludzi, którzy dojeżdżają 56, to jest żaden problem tam u was. Tam w zasadzie tak się dzieje. I ona znalazła i pisze mi, są 4 zbory w naszej najbliższej okolicy. Kochani, ja nie będę mówił, ale piszę o tych zborach. Powiem, ja bym żadnego z tych zborów nie poszedł. Taki minus. Taki okropny stan. I dlaczego? Ponieważ ludzie odstąpili od tego wzorca, który jest tutaj napisany. Od tego wzorca. Ludzie znieważyli, bowiem zlekceważyli i odrzucili apostołów, odrzucili proroków, odrzucili pasterzy, odrzucili nauczycieli, sami się stali dla siebie wyrocznie. I musi tak być. Tak jest. Ale kochani, wiecie, trzeba podjąć walkę o wiarę, tak? Raz świętym podaniem. Podjęliście, podejmujecie ją, modlicie się o to, żeby wasz zbór był zachowany w czystości. A żeby wasz zbór był zachowany w wierze prawdziwej, w wierze modlicie się o to, czy wam zależy na tym. To jest sprawa brata Arka. Kogo to jest sprawa, kochani? Na twoje nie? A kim jesteś w tym zbórze? Życie? Czy jesteś organizmem? Czy jesteś częścią, przez którą siła wpływa do zboru? Ten ostatni wiersz mówił, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stały. Ty jesteś jednym z nich. Wzajemnie się zasilasz. Ty zasilasz pastora, pastor zasila ciebie. A tak ma być. Nie pastor tylko zasila ciebie, a ty albo chcesz się zasilić, albo odłączasz się i śpisz. To nabożeństwo. To nie jest tak. Jesteście. Tak jest w Kościele Bożym. Ja nie wiem, czy tak jest u ciebie. Ja myślę, że w tym zborze jest tak. I każdy tutaj, kto zna, rozumie prawnie, żeby tak było. Ja myślę, że tak chce tutaj pastor, chce rada zboru. Są ci, którzy są dojrzali i wiedzą, na czym polega życie i służba w zborze. Oni tak chcą, ale czy ty tak wiesz? Że ty też zasilasz. A jak ja mogę zasilić? Ja łaszczę się przed ostatnim. Ale są tu i sami na początku. Raz. A drugi, modlisz się. Modlisz się. Oddajesz naprawdę serdeczną modlitwę, służbę braci. Oddajesz tych, którzy tutaj śpiewają, żeby ich Bóg błogosławił, żeby ich życie było przyjęte Bogiem. Modlisz się o nich. To jest zasilanie. A najlepsze zasilanie to jest przez modlitwę. Najlepsze. Modlicie się. Nie macie czasu. Prawda? Nie ma czasu. Bo to jest tragedia, że nie ma czasu. Wierzący mówi, nie mam czasu. To znaczy, że diabeł go szukał. Wiecie, diabeł wszystkim powiedział dzisiaj w świecie, nie ma czasu. I oni to przyjęli. Sprawiedliwi to robią, nie mam czasu. I nie mają czasu na nic, na rodzinę, na dzieci, na nic, nawet na przyjemności nie mają czasu. Po tym zaangażowaniu. Diabeł się cieszy. Rzucił hasło, nie mam czasu. Powiem wam, ja też mam powiedzieć, nie mam czasu. Pierwszy raz mi się zdarzyło w życiu, że obwódka na jesień jest kopana. Pierwszy raz. Tak zapomniałem, absolutnie zapomniałem. A dzisiaj się stanął, to śmiesz do rodziny i słuchaj, ale obwódka nie jest kopana jeszcze. Nie mam czasu. Chcę powiedzieć, że mam czas dla Boga. Mam, zawsze mam. Dla nic innego nie mam. Nie muszę mieć czasu dla Boga, mam czas. Wiem, że muszę mieć czas dla Boga. Nawet na skopanie obrótka mogę nie mieć czasu, nic się nie stało. Ale gdybym w tej jesieni nie miał czasu dla Boga, to by się coś stało, wiecie? Coś strasznego by się stało w moim życiu. Niestety. Wiecie, trzeba zostawić. My mamy mieć mądrość, tak? Bóg wymaga od nas, żebyśmy byli mądrymi, prawda? Jak byliśmy w świecie, to byliśmy głupimi. Robiliśmy, co chcieliśmy. Głupoty robiliśmy. Straszne rzeczy. Pewien Bóg nam niczego nie wyrzucił z tych rzeczy, co robiliśmy, kiedy przyszliśmy do Niego, wiecie? Bóg nie powiedział, słuchaj, bardzo Cię miłuję i chciałbym Cię przebaczyć, ale żeś zrobił taką głupotę. Lecz sobie. Nikt on nie powiedział. Nikomu nie wyrzucił, że głupio nam utrafił czas. Nikomu nie powiedział, że zniszczył swoje zdrowie. Nie wyrzucił Ci tego, jeśli zniszczyłeś narkotyki swoje zdrowie. Nie powiedział Ci tego, wiecie? On wiedział, że głupio postępowaliśmy. On wiedział, że głupimi byliśmy, bo bez Boga głupi jest człowiek. Wiecie, ale On nam wszystko darował, zgładził nasze grzechy i nie wyrzucał nam. Myśli, że teraz Ci nie wyrzuci, że Ty jesteś głupi. Myśli, że teraz Ci nie wyrzuci, że Ci brakuje mądrości, dalej mu to wszystko jedno? Nie, teraz masz mądrość mieć. Przyszedłeś do źródła mądrości, tak? Masz źródło mądrości, Słowo Boże, tak? Myślisz, że Panu zdarzyło, no ja wiesz, chciałbym, żebyś był mądry, ale ponieważ nie jesteś mądry, no to... Nie. My mamy być mądrymi, kochani. My mamy tak żyć, żeby mieć czas na modlitwę, na Słowo Boże, na społeczność z Bogiem, na społeczność z Bożym. My mamy tak żyć. Wiecie, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo mamy Boga, bo Mu służymy. A jak Mu służymy? To Ty przyjdziesz? Kochani, wyjdźcie, stańcie przed Kościołem Największym, proszę i zobaczycie, jak tam służą. I mówi, przychodzi. Też przychodzi. Jak tu przyjdziesz, to jeszcze nie służysz Bogu, bo tu przyjdziesz. Zobaczcie, ile ludzi wędruje do Mekki. Jak jeszcze jesteście zainteresowani, to chociaż prześledźcie, jaką drogę mają. Kiedy tysiące kilometrów. Tak służysz Bogu, bo przyjdziesz? No nie. Kochani, dlatego ustanowił Bóg, aby dojść do jedności wiary. Ta jedność, to w tym, jak budować. Nie tak, jak Ty chcesz. Posłuchaj. Posłuchaj, co Słowo Boże mówi. Słuchaj tego, co Ciebie uczą. Ci, którzy Bóg powołał do tego, bo Bóg ustanowił po prostu, ustanowił. Módlcie się o nich, żeby to byli ci, których Bóg ustanowił, których Bóg kieruje. Módlcie, bo diabeł też z nimi walczy. Myślicie, że nie walczy z pastorami? Pewnie najwięcej walczy. No ale oni tacy silni mają być. A skąd mają być tacy silni? A skąd mają być tacy mądrzy? Taki sam rozum, jak taka sama Boga. A skąd mają być? Bóg łaską musi nakazać. Módl się o to. Módl się o to do Boga. Serca się ma, bo to też jest Twoja przyszłość. Bo to jest też Twój rozum. Bo to jest to sprawa, gdzie Ty pójdziesz. W którą stronę Ty pójdziesz. Do jedności wiary. Wiecie, gdy w budowaniu Kościoła, gdy w budowaniu zboru dochodzimy do jedności, jest to wspaniała, imponująca budowla. Wiecie? wspaniała, imponująca budowla, gdy dojdziecie do jedności. Wcale wam nie powiem, że wspaniała, imponująca to znaczy trzy razy większa jak ten zbór. Nie. Wystarczy taki, jaki jest, żeby była imponująca i wspaniała. Gdzie my mamy zbór o połowę mniejszy. Tym wymiarami, a liczbą członków może o jeszcze się mniejszy. Tym Pana to jest naprawdę dla nas wspaniała, imponująca budowa. Jest taka wspaniała, imponująca budowa, że wszyscy do niej ciągną. Wszyscy zborownicy ciągną, wiem jak mucha do rybu. Nie my, że ciągną we wtorek na modlitwę, tylko na modlitwę. Wszyscy ciągną do tego zboru. To jest wspaniała, imponująca budowla. Boża budowla. Wiecie, on się modli dlatego, że ktoś tam jest na modlitwie. Ja, bracia. Nie. Modlimy się jeden o drugich. Ja wiem, że modlą się za braćmi, za tymi, którzy prowadzą zbór, za tymi, którzy usługują zborze. U nas jest 8 osób, którzy usługują zborze. Jest ich na połowie. Ale modlą się. Wiecie, i ten zbór jest imponujący dla nich i atrakcyjny, jest wspaniały. We wtorek tylko na modlitwę. Wszyscy przychodzą. Chorzy zostają i ci, co pracują, zostają w swoich zakładach pracy. W czwartek wszyscy przychodzą. Jest tak samo dużo ludzi jak w niedzielę. Przyjeżdżają, nie wiem, na modlitwę jedzie 40 km. Po to, żeby 45 minut z Bożym pobyć. W niedzielę. Wiecie, bo ta wspaniałość, to powiem, ta wspaniałość to miłość, ta wspaniałość to jedność, ta wspaniałość to obecność Boża, ta wspaniałość to żywe Boże Słowo, to jest wspaniałość. Wiecie, do tego się ciągnie i my, to pociąga człowieka. Ale my modlimy się o to, wiecie, my modlimy się o to. Jest nieustanną troską wszystkich. Wszystkich. I kiedy się to zaczęło, że tak powiem, kiedy to się zaczęło. Padło. Siła jeszcze nie zaczęło się modlić, tylko niektórzy, za niektórych, kochani. Ale wiecie, to nie tylko nasz przywilej modlić się, to jest nasz obowiązek, to jest nasza odpowiedzialność. Bóg nas rozliczy z tego. Macie świadomość tego, że Bóg was rozliczy z tego. Dlatego, że wy jesteście Kościołem Żywego. Ty jesteś Kościołem Boga Żywego. Do jedności wiary. Tak trudno o jedność wiary, prawda? Trudno. Wiecie, że jedności się trzeba nauczyć, ona nie przychodzi skądś? Tam gdzieś. Nie wygrzebie się ją spod podłogi. Jedności trzeba się nauczyć. Do jedności trzeba dorosnąć. Duchowo dorosnąć, wzrosnąć. I w jedności, kiedy jest budowany Kościół, to jest wspaniała, imponująca budowla. Wiecie, ludzka budowla, budowana w jedności, była niesamowitym sukcesem. Była taka kiedyś ludzka budowla. Wiecie, o czym myślę? Kto wie? Oprócz pastora? Wieża Babel. Ha, wieża Babel. Oni powiedzieli, może zbudujmy sobie miasto i wieżę. Tak? Której szczyt sięgałby aż do nieba. I zaczęli. No i co teraz powiem? A tu bzdurają sobie, nie sobie budują, nie? No nawet dzisiaj, kto by wybudował? Budują jakieś tam, nie wiem, ile najwyższy budynek ma 600 metrów? 800? Ale gdzie 800, a do nieba? Nie? To głupota, tak? My tak mówimy, głupota. Wiecie, co Bóg powiedział? A wiecie, co Bóg powiedział? Ponieważ w jedności zaczęli budować. Wiecie, to jest ciekawe. Otóżmy sobie, co? Pierwsza Mojżeszowa. Zobaczcie, co Bóg powiedział. 11 rozdział. I 6 wiersz. I rzekł Pan, oto jeden lud, jedność. I wszyscy mają jeden język. Jedność. A to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe. Cokolwiek zamierzą uczynić, to Bóg powiedział o nim. Wiecie, Bóg zobaczył zagrożenie, bo nie miał takiego, nie przewidywał takiego rozwoju wydarzeń, żeby ktoś wybudował wieżę tam do nieba. I Bóg powiedział, stąd my pomieszajmy ich języki, tak? Żeby złamać to dzieło. Zobaczcie, co oni mogli zrobić i by zrobili w jedności. Ludzie, bezbożni to byli ludzie, kochani. Pomyśl sobie, kiedy wy będziecie jedno, jako zbór, naprawdę jedno, jak tamci, pod poganiem. Co możecie zrobić? Jaką wspaniałą, imponującą budowę. I cały czas mówię, nie myśl o liczbach. Bo będziemy teraz mówić dalej, na czym polega wspaniałość Kościoła Bożego, kochani, wspaniałość Kościoła, chluba Kościoła, powiem od razu, chluba Kościoła nie polega na ilości. Nigdy, nigdzie. Ale to jest najczęstsze, powiem, to jest najczęstsza przyczyna takiego załamania u pastora, u kościoła. Mamy nas. Nikt nie przyszedł. Wiecie, ile takich lat miałem, że nikt nie przyszedł? Ale wiecie, jak byłem szczęśliwy? Pan mówi, nie dlatego, że nikt nie przyszedł, oczywiście, ale szczęśliwy w Jezusie. Wcale jest. Po to się na mnie nie pogniewa. Ani nas Bóg się nie pogniewa. Błogosławił nas. Pochwycił. Dasz mu radością, dasz mu pokoju. Wiecie, bo wspaniałość Kościoła polega na czym innym. Dlatego Pan Jezus modli się Ojcze, ty najważniejszy chyba w swojej modlitwie, tak? Co mamy? Arcykapłaństwo go nazywamy Ojcze, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Bracia i siostry, diabeł chce zniszczyć jedność. Gdy mi się udaje to zniszczyć, może sobie iść już na górę. Reszta się sama zabawia. Tak wam powiem, tak jest. My mamy dorosnąć do jedności wiary. Bóg dał nam możliwość wykonywać wielkie dzieło. Jednak my najczęściej wolimy budować we własne mądrości. Po swojemu. I wtedy wychodzą nam karty. Wiecie, wielkie to nieduże. Wielkie to doskonałe. Wielkie to czyste, święte, wielkie dzieło Kościół Jezusa Chrystusa. Jego niezwykłość polega na tym, że jest czysty, święty, brudny, przeklętym świecie. To jest wielkość Kościoła, że jest nieskalany. Dokoła pełno brudu, dokoła pełno ciemności, a Kościół świeci jak perła. To jest dzieło. To jest wielkie dzieło. I wierzcie mi, Bogu bardziej zależy na tym, żebyście wy byli przemienieni na obraz Jezusa, niż żebyś ty przyprowadziła swojego brata, swoją koleżankę z klasy i kogoś tam jeszcze. Wierzcie mi, to jest prawda. Mówisz, ja się modlę, ja dużo robię. Może robię dużo. Może się modlisz o swoich bliskich. Może się modlisz o swoich sąsiadów. Ale wierzcie mi, Bóg bardziej chce, żebyś ty był przemieniony na obraz Jezusa, niż gdybyś przyprowadził 100 tysięcy. Wierzycie? Pomyślcie nad tym, jeśli nie wierzycie. To jest prawda. To chce Bóg od ciebie. I twojego świadectwa. Pozbawienia dla innych. Wiecie, że my mamy tylko złożyć świadectwo? My mamy ogłosić Królestwo Boże, my mamy zwiastować Ewangelię. Pani, wiecie, że mało więcej. Modlić oczywiście za nich, żeby Bóg otworzył ich serca. Ale nic już nie możesz zrobić. Nic nie możesz. Ani łzami nic nie zrobisz, tak? Czy matka zrobi coś, że płacze? Synu, kiedy odda serce? Synu, wróć z tego świata. Zrobi co? Czy łzy pomogą? Matki łzy? Rozpacz. Przecież powinno złamać jego serce. Nie łamie, kochani. Oj, nie mamie. I widzisz, że nie możesz więcej zrobić. Kto może zrobić? Kto to robi? Kto powołał? Kto pociąga? Ojciec. Duch Święty. Duch Święty przekonuje serce Boże. A ty nie przekonasz. Możesz tylko się modlić, żeby Bóg złamał jego serce, żeby Bóg dotknął się jego mocą Ducha Świętego, żeby zrozumiał, a wtedy sam przyleci. Tak? Trzeba się modlić. Nieustannie. To jest nasza walka. Ale kochani, to tylko tyle powiem w tym dziele. A teraz twoje dzieło dotyczące ciebie. Czytamy dalej. O zborze będziemy czytać o tym, jaki ma być. Zbór ma być jak najlepszy. Czy jest to twoim pragnieniem? Żeby ten zbór był jak najlepszy w Panu. Wiecie? Żeby był jak najlepszy w Panu, żeby był naprawdę jak najbliższy Bożej prawdy, żeby był jak najbliższy Bożemu obrazowi. Czy zależy tobie na tym? Wiecie, mamy dzieci, prawda? Kiedy mamy dzieci, co nas drażni w nich, jaka niedbałość o dom, nie? Ileż to razy musimy swoje uwagi, czy nauczanie, czy napominanie, czy strofowanie zacząć. Przecież ty mieszkasz też w tym domu, to jest też twój dom, a traktujesz go jak, nie wiem, różnie, tak? Jak się niechlisko, jak przyryk, jak przytułek, jak coś jak, tak? Kiedy mówimy sprzątnij, a on tylko tak, na boku. Podoba nam się to? No nie, to jest twój dom. Naucz się, tak? Taka niedbałość. Kochani, kiedy Bóg widzi twoją niedbałość o twój duchowy dom, widzi, że jest szczęśliwy? Że ty tylko tak na boki? Nie jest szczęśliwy. To nie takie dzieci Bóg rodzi. I Bóg wychowuje nas, abyśmy naprawdę mogli dbać o to, żeby dom, ten dom duchowy był piękny, kochani. Wiecie, on jest chlubą Chrystusa. Kościół jest chlubą Chrystusa. Chwała Bogu. Nie twoje słowa są chlubą Chrystusa. Wiecie, nie to, że wybudujesz piękny nawet kościół, jest chlubą Chrystusa. Tak ludzie myślą w naszym kraju też i budują świątynie, które oszałamiają. A to nie jest chluba Boga. Chlubą Chrystusa jest twoje czyste życie. Chlubą Chrystusa jest twoje czyste serce. Chlubą Chrystusa jest twoja pokora, jest twoje uniżenie. Jest twoja skromność. Siostro, jeśli ty jesteś akurat siostrą, tak? To jest chluba Chrystusa. Jest święte życie. To jest chluba Chrystusa. I ku temu służy to. Dalej czytamy, abyśmy już nie byli, aż wyjdziemy wszyscy, 13 wiersz, do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. I dorośniemy wszyscy, bracia i siostry, to takie jest bardzo ważne. Aż dorośniemy wszyscy do męskiej doskonałości i do pełni Chrystusowej, musisz dorosnąć do męskiej doskonałości, każdy z was. To jest nasz wzrost, to jest oczekiwanie Boga względem nas. Po to Bóg daje każdego dnia tobie łaskę, po to Bóg cię budzi, pozwala przechodzić w modlitwie, pozwala, powiem, czytać Słowo Boże i to Słowo przemawia do ciebie, po to, żebyś wzrastał do męskiej doskonałości. Nawet jak masz 17 lat, jesteś tylko dziewczynką teraz, a dziewczynką, siostrą, mówi Boże. Ale Bóg wcale nie myśli o tobie, że ty masz 17 lat i koniec na tym. Bóg chce, żebyś dorosła do wymiaru pełni Chrystusowej. Żeby Chrystus był wykształtowany w tobie. A co to znaczy wykształtowany Chrystus? Wiecie, że wielu tego nie pragnie? Naprawdę nie pragną tego. Żeby Chrystus. Wiecie, pragną uznania. To nie Chrystus. Pragną być doceniani. To nie Chrystus. Pragną, żeby wszyscy patrzyli się na jak dziewczyna młoda. Cud świata czwarty. To nie Chrystus. Jak pragniesz tego, żeby na ciebie patrzyli jak na siódmy cud świata. Pragną zaimponować. To nie Chrystus. Pragną być kimś wielkim. To nie Chrystus. Chrystus się uniżył. Kiedy pragniesz być jak Chrystus, to pragniesz pokory. Pragniesz cichości. Czego Jezus kazał się uczyć, tak? Przyjdźcie do mnie, tak? I uczcie się ode mnie czego? Czy nie miał tam lepszych rzeczy niż te, które wstawał? Mógł powiedzieć, uczcie się mocy, uczcie się uzdrawiać, uczcie się wyganiać demony, uczcie się przynosić góry, uczcie się uciszać morze. Nie lepsze? A czego powiedział? Że jestem cichy, pokornego serca. Bo to było podstawą jego wyganiania demonów, uzdrawiania, uciszenia dusz. Wiecie? Tego się mamy nauczyć. W to mamy urosnąć. Czy wzrastasz? Czy zależy ci na tym, żeby zbór twój był doskonały? Bo Słowo Boże mówi o doskonałości. Aż to rozciniemy do męskiej doskonałości. Czy płacisz cenę za to? Jak bardzo ci zależy na tym, jak bardzo ci zależy na tym, żeby zbór był doskonały, żeby zbór był bliżej Boga, wyżej, w duchowym życiu, w duchowym wymiarze. Ile zapłaciłeś? Ile modlitw poświęciłeś? Może ile postów założyłeś? Założyłeś? Może nie. Co robisz? Co robisz? Na czym spędzasz życie? Bo już ukończyłeś liceum, już ukończasz studia, więc dużo robisz. Już dyplom będziesz miał, może już pracę masz, może już rodzinę masz, może już mieszkanie własne masz, własne meble masz. Co zrobiłeś dla Chrystusa? Co zrobiłeś dla Kościoła? Jeszcze nic? Jeszcze żadnego postu nie założyłeś? Jak myślisz, że staniesz przed Chrystusem? On powie, gratuluję ci nowy chleb i co roku, nowego samochodu, gratuluję ci, fantastycznie żyłeś. Tak powiem? Czy powie, nie znam cię? Dla siebie żyłeś. Kochani, trzeba zapłacić. Ale powiesz, dlaczego ja mam płacić? Niech inni płacą. Niech ci gorsi płacą. Ci, którzy, powiem, z Boże są zwagą taką. Ci, którzy są z Boże taką przeszkodą. Niech oni płacą, niech się oni uniżą. Ci, którzy ciągle dokuczają pastorowi, niech się ci uniżą. Ci, z którymi ciągle są problemy, bo nie przychodzą, niech się ci uniżą. Niech oni zapłacą. No przecież to przez nich ten zbór. Dlaczego ja mam płacić? Chcę ci powiedzieć jedno. To nie ci gorsi płacą. Płacą ci najlepsi. Ich stać. Gdzie tam ci sami są bogaci. Nie mam już nic zapłacić. Do siebie płaci kasą. Gdzie tam ci, którzy są w konflikcie, oni potrzebują waszych modlitw. Nie zapłacą. I trzeba ratować. Ale ty, którzy jesteś dobry, to masz zapłacić. To najlepsi płacą. Wiecie, najlepszy przykład to Jezus. Gdzie on był najlepszy z najlepszych. Tak? Amen? Najlepszy z najlepszych. Doskonały. Cudowny. Wyjątkowy. Niepowtarzalny. I on zapłaci najwięcej. Macie wątpliwości, czy nie? Tak. On zapłaci najwięcej. On zapłacił wszystko. Zapłać. Czy zbór ma swój wkład? Mamy dorosnąć do pełnych wymiarów Chrystusowych, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. I unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Wiecie, wiele lada wiatrów nauki dzisiaj wieje. Słyszycie o tych lada wiatra? Kochani, ludzie nazywają to wielkimi wiatrami. Nawet wierzący ludzie nazywają to wielkimi wiatrami. Ho, jaki potężny wiatr! Wsiadają samoloty, lecą parę tysięcy kilometrów, żeby ten wiatr zobaczyć, żeby go doświadczyć. Wiecie, to jest lada wiatr. Wiele lada wiatr. Wystarczy, że ktoś przyjdzie, stanie i powie, byłem w niebie. Rozmawiałem z tym, jeszcze stanę. Powiedział mi, idź i zrób to i to. i robi coś całkiem innego, czego oni wszyscy sami apostoli nie robią. Jaki świat! Przebudzenie! Przebudzenie! Znaki i cuda się dzieją! Wiecie, w dzisiejszych czasach, wiecie, co najwięcej zainteresuje znakami i cudami? W naszych czasach, w konstantnych czasach, antychryst. Chciał słuchać antychrysta. Żyjemy w końcu czasów. I jest napisane w Piśmie Świętym, że on się objawił. W końcu czasów. To będzie naprawdę już koniec. I przyjdzie z wielką mocą. Z wielką mocą zwieść nawet i wybrać. Wśród znaków i rzekomych cudów. Wiele wiatrów dzisiaj, wielu jest porywanych przez te wiatry. Patrzą się jak zachwyceni, gdzie szczena im opada. A kiedy ty patrzysz, to czujesz straszne zażenowanie. Nie możesz na to się dzielić. Bo to nie jest Bóg Chrystus. To nie ma nic Boga. Wiele wiatrów, Bóg wiedział o tym wiatrze. Kochani, zbór może ciebie zachować przed tym. Biblijny, zdrowy zbór, który ty tworzysz i za który ty odpowiadasz. Który ty budujesz przez modlitwę, przez post, przez zaangażowanie całym sercem. Całym sercem. Nie przez to, co zbywa, ale przez zaangażowanie. Możemy, gdyby Bóg nas zachował, Bóg daje możliwość, Bóg daje taką szansę. Bóg nie po to zbudował Kościół, żeby go byle poruszał. Bóg powiedział, że tego Kościoła, tej podwaliny nie ruszy nikt, nawet bramy piekieł, bo nie przemogło. Chwała Bogu. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Niech sobie wieją, wiecie, w jakie. Niech sobie wieją dookoła nas, w jakie. Jeśli objawią ci 100 takich, wiecie, podobnych tamtym. I będą się objawiać, Panie Panu. Będą zauważone, wielu antychrystów wyszło na świat. Ho! Wielu, nie tylko jeden. Wyszło. I są. I wiele jest bezdroży duchowych, a my mamy być zachowani przed tymi. Wiele jest dzisiaj bezdroży duchowych. Kochani, co to są te bezdroże duchowe? Powiecie, no to taka nauka i tamta nauka i jeszcze tamta nauka. Wiele jest takich, mało, ale chciałbym powiedzieć o naszych bezdrożach duchowych, bracia i siostry. Niech nas Bóg zachowa przed tamtą nauką i tamtą nauką. I jeszcze jakąś tam nauką, tak? Trwajmy w nauce Chrystusowej, w nauce apostolskiej. Trwajmy w tym, kochani. Trwajmy w tym, w Słowie Bożym. Czytaj Słowo Boże. Powiem nawet nie czytaj wyjaśnień teologów, czytaj Słowo Boże. Bo ja często spotykam się, że wyjaśnienia teologów i ich opracowania są całkiem inne jak Słowo Boże. Ale one są po to, żeby zwieść ludzi. Jeśli są dobre, to je czytaj, ale ty musisz czytać Boże Słowo. Ty musisz znać Boże Słowo, ty musisz mieć wypełnione serce, myśli Bożym Słowem, Bożymi przykazaniami. Jeśli wzgardzisz najmniejszym przykazaniem Bożym, jeśli wzgardzisz i odrzucisz, wiedz, że diabeł przyjdzie, uważasz takie, widzicie, takie elaboraty i wzgardzisz resztę. Tak. Bo masz być wierny w małym. Bądź wierny w małym, bo da ci więcej. A jeśli jesteś wierny w małym, czy nawet tą, tą jedną monetę, którą ci dał Pan, powiedz, zabierz się i dajcie ten, kto ma 10, tak? O, jaka niespełna. Bądź wierny w małym. Bądź wierny w małym. To, co do ciebie należy, jeśli jesteś żoną, to bądź taką żoną, o jakim mówi Słowo Boże, a nie jak ci lansuje świat. Jeśli jesteś mężem, to bądź takim mężem, jak Słowo Boże mówi, a nie jak idole tego świata przedstawiają, że są mężami. Bądź tym, który miłuje swoją żonę jak siebie samego, a nie bądź taki, wiecie, który rozwala mury, bramy wynosi, ale i żonę poniża. Bądź wierny w małym. Przeczytajcie Boże Słowo, czytajcie je i do serca wnoście to Słowo i bądźcie wierni temu. Bo jeśli nie będziecie wierni, chociaż macie jedną złotówkę, zabiorą wam to. Dostanie ten, kto ma 10. To jest sprawiedliwość Boża, bracia i siostry. Pamiętajmy o tym. Ale te nasze bezdroże. Wiele jest bezdroży dzisiaj, gdy małżeństwa są skłócone. Znacie takie małżeństwa, które są skupione? Ja znam bardzo wiele. Mówię, przerażające to. Wiecie, to są bezdroża. Duchowe bezdroża. Oni są na duchowych bezdrożach. Nie, nie, nie. Oni są chrześcijanami. Oni się za Boga nie zabierali. Nie, nie, nie. Oni są na duchowych bezdrożach. Jeśli małżeństwo żyje w ciągłym konflikcie, w ciągłych kłótniach, kochani, to jest bezdroże. Czyli już nie jesteś na Bożej drodze. Bezdroże to nie Boża droga. To nie jest tak, że Boża droga idzie, idzie spalna, święta, bita, solidna, stabilna i nagle przechodzi ma odcinek bezdroża. Nie wiesz, jak idziesz, nie wiesz, po czym idziesz, przewala się to już. Utopić się możesz. Nie, nie. Boża droga jest wspaniała, czysta, święta, mocna, twarda, aż do nieba, chwała Bogu. Aż do nieba. I kto po niej idzie, nie potknie się. Kto po niej idzie, nie zbłądzi. Ale są bezdroża, bracia i siostry. Jeśli jesteście w konflikcie, jeśli twoje małżeństwo przeżywa dramaty, to jesteście na bezdrożach. Co trzeba zrobić, żeby znikły bezdroża, żeby pozbyć się tego problemu? Co trzeba zrobić? Powiedzieć, nie wiem, abrakadabra, znikcie się bezdroża? Bezdroża znikniecie? Co trzeba zrobić? Wrócić. Wrócić. Jak myślicie, tak? Jest inaczej? Poskoczysz 3 razy i już będziesz na właściwej drodze? Nie. Musisz wrócić. Wróć. Wróć tam, gdzie twoja droga zaczęła się jako bezdroża. Wróć tam. Stań na Bożej drodze z powrotem. Ludzie dzisiaj mówią tak, no to muszę rozpocząć nowe życie. I rozpoczynają nowe życie. Z ilu? Na 100%. Wiecie, jak się ratuje z bezdroża, się wraca z bezdroża małżeńskiego? Wraca się do czego? Bo Boga jest to możliwe. W świecie jest to niemożliwe. Dlatego co drugie małżeństwo, co trzecie w Polsce jest to w ciągu. Ale u Boga jest to możliwe. Ale trzeba wrócić. Nie ma, że stoję tu na tym bezdrożu i obchodzę i tam trafię z powrotem na drogę. Nawet 2 kilometry dalej. To nie to. Nie tak. Gdy nie możesz znaleźć wspólnego języka ze swoim rodzeństwem, swoim bratem, czy swoją siostrą w domu, to jest bezdroże, kochana. Tak, kochana. Gdy dzieci nie mogą znaleźć wspólnego języka z rodzicami, to jest bezdroże podejmowane. To nie jest konflikt pokoleń. To jest bezdroże. Straszne, duchowe bezdroże. Na duchowym bezdrożu grasuje szatan. Jak bandyta, jak rozbójnik. I zabija. Nie bawi się. Na duchowym bezdrożu, tak. To grozi na duchowym bezdrożu. Nie tylko to, że sobie trochę pobłądzisz. Na duchowym bezdrożu grozi śmierć. Bo ten świat jest nieprzyjazny, kochani. Kiedy Izrael szedł przez pustynię, tak? I zostawali ci z tyłu. No to co się z nimi działo? Byli tacy, tak? Byli tacy. Amalekici, tak? Którzy się Boga nie bali. I co robili z tymi? Zabijali ich. Słabych, tych z bezdroży, zabijali je. Kochani, bezwzględnie zabijali. Bym nikomu nie darowali. Stąd Bóg później powiedział, pamiętaj, wspomnij tym czasem. I teraz się rozkazuje, tak, że sam Salomon Saula powiedział, wytnij, wymasz imię Amaleka z ciebie. Wspomnij na to, co ci czyni. Wiecie, Bóg to wiedział. My też to powinniśmy wiedzieć. Kochani, z bezdroży się nie wraca najczęściej, wiecie? Uciekaj z bezdroży. Uciekaj. Nie pozwalaj sobie na to, żeby się kłócić dalej. Nie pozwalaj. Ugórz się przed Bogiem. Unisz się przed Bogiem. I wróć. Bo inaczej zginiesz. Po prostu zginiesz. To są bezdroża. Wiecie, kiedy jesteś zniewolony. Albo nie wiem, może mówić, że nie jest zniewolony, ale jesteś uczestnikiem, jesteś, odwiedzasz strony internetowe, pornograficzne. Może jeszcze mówisz, że nie jesteś. Wielu znam. To jest straszne bezdroże. Kiedy żyjesz jeszcze i ciągle to rządzą porządliwości ciała. Ciągle. Ile razy zobaczysz ładną dziewczynę, musisz pomyśleć, musisz zgrzeszyć. Czy to jest bezdroża? To nie jest droga Boża. Naprawdę, to już dawno przestała być droga Boża. To jest straszne bezdroże. I na tym bezdrożu tylko śmierć. Tylko tego się można spodziewać. Śmierć. Trzeba wrócić. I po to to wszystko jest. Po to jest Bóg. I Bóg to zamierzył, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Żebyście wzrastali pod każdym względem w Niego Jezusa Chrystusa. Czego ci brakuje? Tak najbardziej w odniesieniu do Jezusa patrzysz. Czego? Pomyśl teraz. O, wiecie, kiedy się pytam tak i tak, oczekuję odpowiedzi, każdy mówi cierpliwości. Kto ma taki talent już, że cierpliwy jest? O, cierpliwości. Najczęściej mnie zaskakuje brak cierpliwości. Najczęściej upadam, bo dziecko, bo mąż, bo okoliczność, bo coś w pracy, bo coś w kolejce, bo coś cierpliwy. Niecierpliwość, niecierpliwość. I jest grzechem. Nie jest taką charakterem. Niecierpliwość jest grzechem. Mam w każdym względzie, pod każdym względem, we wszystkim mamy wzrastać w Niego, stawać się podobnym do Jezusa Chrystusa. To jest doskonałość Kościoła. To jest wielkość Kościoła. To jest wielkość Kościoła, ludu Bożego, że grzesznik, że ten, który się nurzał w grzechu, że ten, który był zniewolony grzechem, nagle zostaje wyswobodzony z tego i wzrasta w podobieństwo Jezusa Chrystusa. To nie jest ktoś, kto znowu stanie przed Bogiem, bo przeklina i całe życie przeklina. To jest jako chrześcijanin, nie? Nie, przestań. Pił i dalej pije. Palił, dalej pali, stanie palił, że choć jest. Nie. Cud polega na tym, że on się przemienia, że stare jego życie znika i on się staje podobny do Jezusa Chrystusa. To jest wielkość Kościoła. Że z grzeszników, stąd, z ziemi wziętych, uczynił święty Kościół. Czyni święty Kościół. Kochani, to nie jest tak, że dmuchar jest wszystko święte. To się nie dzieje tak. Przez dmuchnięcie. Wiecie, przez co się to dzieje? Przez ogień, który wypala. Aleluja. To się dzieje przez krzyż, który masz wziąć. Zaprzeć się siebie i iść z Jezusem. To się dzieje przez modlitwę i post. To się dzieje przez to, że wypalone jest z twojego serca, z wnętrza, z myśli. Wypalony jest grzech, nieczystość. To się tak dzieje. I to jest wzrost. I Słowo Boże, mówiąc o tym, mówi o uświęceniu. Bez którego nikt nie uży Pana. Ponieważ często mówię o uświęceniu. Często spotykam się z kpinami. Widzę kpin w oczach ludzi wierzących. Jak uświęcenie. Uczynki? No bo wracamy do okrętu? Są piękni ludzie. Piękni ludzie, którzy zapomnieli, z czego zostali wycięci. Wracają się do tego. Kochani, mamy wzrastać. To, czego dzisiaj brakuje najbardziej w naszym kraju, na tym świecie, to nie wielki mega zborów. To nie zborów mających ciekawy i atrakcyjny program albo prowadzących awangardowo swoje nabożeństwa. Najbardziej w naszych czasach brakuje zborów, gdzie głoszona jest prawdziwa Ewangelia Jezusa Chrystusa, posła, w których głoszony jest prawdziwy Jezus, pełen łaski i prawdy. Słodki Jezus, ale nie przesłodzony Jezus. Miłujący, ale również sprawiedliwy. Który daje jednemu jeden, drugiemu pięć, przeciwnie 10 talentów. Ale który zabiera temu jednemu jeden talent, ponieważ go zmarnował. Ten Jezus, który cię wysłuchuje i się modlisz, jesteś w potrzebie, ale który oczekuje, że zamiast oglądać telewizję, klękniesz i się pomodlisz za jutrzejsze nabożeństwo. Żona. Brakuje zboru, gdzie jest głoszona ta prawdziwa Ewangelia. brakuje zborów, w których żyje prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara, raz święty podana, mówi Juda. Podejmijcie bój, tak, o tą wiarę. Brakuje zboru, gdzie w każdym widać obraz Jezusa Chrystusa. Brakuje zboru, gdzie w każdym, nie tylko w jednym, w dwóch, tacy są pobożni. Ta siostra, ona taka jest pobożna, się zawsze modli, to jest taka fajna siostra. W każdym. Brakuje zboru, gdzie każdy niesie obraz Jezusa Chrystusa. Gdzie w każdym jest widoczny obraz Jezusa Chrystusa. Przemiana. Jeśli tego nie ma, bracia i siostry, nie zawołujemy świata. Jeśli tego obrazu Chrystusa nie ma w naszym życiu, w swoim, w moim i w was wszystkich, nie zawołujemy świata. Pomimo tych wszystkich proroctw, co mówią, Polska będzie przebudzona. Nie zawołujemy. Wierzcie, jeśli nie zobaczy świat nas, Chrystusa. Tak, to my jesteśmy winni. Ja powiem, to my jesteśmy winni. Że tak mamy. To my jesteśmy często winni, że nasze dzieci idą do świata. Za mało obrazu Jezusa Chrystusa w nas. Wiecie, podróbka nie wierzy nikogo dzisiaj. Podróbka chrześcijańska i pobożności też nie wierzy. Jak masz tutaj pobożną minę, ale w domu jesteś jak ten wrogami. Podróbka nie wierzy naszych dzieci. Mają lepsze, bo też podróbki, ale lepsze. A te grzeszne, nawet oryginały mają. I idą za oryginałami. Nie zawołujemy ani świata, nie zawołujemy ani Polski, nie zawołujemy nawet własnych rodzin. Kiedy człowiek ma do wyboru pozorne życie w Chrystusie, a świat, wierzcie mi, zawsze wybierze świat. Kiedy człowiek widzi, kiedy nasze dzieci stają przed wyborem i mają do wyboru, taki pozorny jest, tak niby jest za Jezusa, ale tak naprawdę. I mają oryginalny świat, wybiorą zawsze świat. Ale kiedy mają do wyboru, wiecie, oryginalny świat, ale oryginalnego Jezusa, życie Jezusa. Wiecie, kiedy widzą was spokój, kiedy widzą was miłość, kiedy widzą was czystość. Kochani, to jest potężne. Wiecie, najczęściej wybierają to. Bo świat szuka prawdy. Ludzie potrzebują prawdy. Obłudy mają podwór. I eliminują obłudy tym bardziej podwór. Ale prawdziwego wzorca Jezusa Chrystusa, prawdziwego światła, kochani, prawdziwych uczynków, miłości dokonanych, po to, żeby świat zobaczył, co? Uczynki wasze, tak? Tak, uczynki wasze. I przez to oddał chwałę Bogu. I przez to, żeby się nawrócił. I przez to, żeby przyszło przebudzenie. Życzę wam, bracia i siostry, aby wasz zbór był powiem, źle powiedziałem. To inaczej. No, koniec. Kazanie było dobre, ale koniec był straszny. Bo zasada jest taka, że zbór jest taki, jaki są jego członkowie, jacy są jego członkowie. A więc życzę wam, byście wy byli takimi chrześcijanami, których widać pełnię Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, to wy odpowiadacie za to, żeby w was był widoczny pełny Chrystus, pełnia Chrystusa. Nie zwalicie tego. Ach, taki, bo pastor taki, bo czasy takie. Nie. To każdy z was. Jezus jest twoim pasterzem. Jezus cię prowadzi na żyzne pasze, tak? Jezus ciebie i mnie wzywa po imieniu każdego poranka, tak? Przypomnijmy sobie to, kiedy Jezus mówi o sobie jako pasterzu, który staje w bramy oczarni i woła wszystkich po imieniu i prowadzi ich na żyzne, zielone pasze i do wód spokojnych. Idź do tych wód. Idź za Jezusem. I będziesz miał życie w Chrystusie. I będziesz wierny Bogu. I będzie widoczny obraz Jezusa w twoim sercu, w twoim życiu, w twoim zachowaniu, w twoim postępowaniu. Przede wszystkim w tym, nie w twoich słowach. będzie. A więc tego Wam życzę, kochani, abyście byli chrześcijanami, których widać pełnię Chrystusa, którzy żyją w wolności, a nie pod jarzmem grzechu. Musisz grzeszyć? Znowu zgrzeszyłeś? Ile razy zgrzeszyłeś w tym tygodniu? Dużo. Dlaczego dużo? Czy to jest wolność? Czy to jest wolność? Tak rozumiesz wolność? Ta wolność, którą przyniósł Chrystus, jest z wolnością od jarzma grzechu. To przyszło. To przeszkadzało prorokom. Jarzmo grzechu. Siła grzechu. To przeszkodziło kiedyś Dawidowi. Siła grzechu. Siła porządliwości. To kiedyś zwiodło od Salomona. Moc grzechu. Ale Jezus złamał moc grzechu, chwała Panu Jezusowi. I On zdjął z ciebie jarzmo. Dlatego możesz być zwycięzcą. Bo Jezus zdjął z ciebie jarzmo. Wiecie, kiedy człowiek jest skuty, to może sobie chcieć. Tak? Może sobie marzyć. Jak ja bym był nieskutny, to ja bym wszystkim błogosławił, ja bym pomagał, ja bym się wziął za to i za to. Ale jestem skutny i za bratami się. I tak było kiedyś. Każdy chciał służyć Jezusowi, ale był skuty, nie wiem. Wiecie, Jezus zerwał jarzmo grzechu. Nie musisz być skuty. Już nie musisz być za kratami. Już nie musi grzech nad wami panować, tak jest napisane? Ale grzech nad wami panować nie będzie. Ile razy zgrzeszyłeś, zapytam się ciebie. Powiesz, no, jak zawsze. Tydzień po tygodniu. Ale jest krew Jezusa, jest łaska. Poczekaj. Dlaczego tyle razy? A kiedy to się skończy? Jezusa nie razu nie zgrzeszył. Jego obraz ma być wykształtowany w was. Żyjcie w wolności, bracia i siostry. Żyjcie w wolności. To życie nie pod jarzmem grzechu. Nie. Wyobrażacie sobie, mówię wam powiedzieć jakieś świadectwo. Nas jest 8 w domu. 4-7, bo najstarszy jest już ma swoją rodzinę. Wierzcie mi, że u nas nie ma kuchni. Ani między mną i żoną, ani między dziećmi i rodzicami, ani między dziećmi i dziećmi. Nie ma. Nie kłócimy się. My znamy, powiem, że nie przeżywamy kłótni. Czy powiedzmy, może to ty jesteś taki? Nie. Ja i moje 17-letnie dzieci. Jest droga. Czy jest droga do wolności? To jest droga za Jezusem Chrystusem. Pójdź za Jezusem Chrystusem. On przed drogą, gdzie nigdy nie pokonał mu grzech. Bracia i siostry, jeśli nie chcesz, żeby ciebie grzech pokonywał, idź za Jezusem Chrystusem. Wierny, idź w ślad za Jezusem Chrystusem. I tylko za Nim. To jest droga zwycięstwa. Jego ślady to są ślady zwycięstwa. Tam nigdy nie ma upadku. Chwała Bogu. Nigdy. Nigdy. Uwierz to. I zacznij iść za Jezusem Chrystusem. Bo jest tylko jedna droga, która prowadzi do nieba. I Jezus jest tą drogą. Amen. Jezus jest tą drogą. I co On mówi? Ponieważ ja jestem drogą, to bądźcie spokojni. Spotkamy się w niebie. No jak to? Zapisał sobie swoje imię i księdze życia, jak się nawróciłeś, tak? Amen, zapisał. Ale tak powiedział. Ponieważ ja jestem drogą, przyjąłeś mnie, więc jesteś na właściwej drodze. Spotkamy się w niebie. Dostaniemy Ewangelię, łaska taka, fajnie. A Jezus nie powiedział. Jezus powiedział co? Pójdź za mną. Naśladuj mnie. Naśladuj, to znaczy tak żyj, tak? Naśladuj, to znaczy postępuj. O, tak. To jest droga. Idź za Jezusem Chrystusem i wyjdziesz z swoich marności, i wyjdziesz z swoich grzechów, i wyjdziesz z swojej niewiary, i wyjdziesz ze swojego jarzma, będzie skruszone. Pójdź za Jezusem. Idziecie za Jezusem? Wiecie, nie jest tak prosto pójść za Jezusem. Powiem wam, że wielu idzie za Jezusem, ale Jezus mówi, nie możecie być moimi uczniami. O, jest jedna tajemnica. Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie i niech weźmie krzyż swój na siebie co dzień nie i naśladuje. To nie bierze krzyża z tego, a idzie za mną, nie może być uczniem. Trzeba się zaprzeć samego siebie. Na przykład oglądasz programy telewizyjne, jakieś głupie, które ci nic nie dają. Tylko taki niepokój w sercu człowieka. Ale ciągle oglądasz, nie wiem, seriale, wiadomości. Po których się chora czuć. Świat się czuje chory po wiadomościach. Ja nie wiem, czy chrześcijanie czemu się nie czują chorzy. Kiedy mówię komukolwiek teraz, wiecie, już się nie mówię. Wiem, że to jest wstyd. Wiecie, kiedy mówię chrześcijanom, że ja nie mam telewizora i to chrześcijanie na mnie patrzą podejrzliwie. Z politowaniem często. Kiedy mówię światu, że nie mam telewizora, nie oglądam wczorajszych zagadności, ani filmu. Wiecie, co oni mówią? Ale masz prawo. Naprawdę. Chrześcijanie patrzą na mnie tak, przez tylko zaraz. Co to za jakieś dziwne? A świat mówi, to masz fajne życie. Może masz takie coś, co ciebie tylko rozwija. I mówisz, ach, gdyby tego nie było. Nie będzie tak, że diabeł usłyszy twoje zdechnięcie, twoje dobra, powiedz co ja mam. Zostawię ci trzy następne. Prawda? Ma aktorów, chwalą się tabunami. Będę zagrać. Będę iść gwiazdą. Ale kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, zawsze się samego siebie wyłączy. Więc nie, to nie dla mnie. Nie będzie. Zawsze się. Weź swój krzyż i idź za Jezusem. Bo to jest droga. A więc życzę wam, abyście mieli to życie, abyście poznawali to życie i zgłębiali je i byli pełnymi szczęścia, chrześcijanami, pełnymi pokoju Bożego, pełnymi radości. Jezusie Chrystusie. Żebyście żyli w wolności, nie pod jasnym grzechem. Żebyście byli święci nie dlatego, że ktoś wam mówił, że jesteście święci, lecz ponieważ życie wasze jest święte. Niech będzie tak w waszym życiu. Z całego serca wam, bracia i siostry, tego życzę. Chcę wam powiedzieć, że są otwarte drzwi łaski cały czas. I Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Nawet w 21 wieku. Sprawiedliwość i pokój i radość. Ja dziękuję Bogu, że ja mogę dożywać tego pokoju od wielu lat. Wiecie, kiedy zrozumiałem to słowo, że mam się zawsze samego siebie wziąć swój krzyż codziennie. Krzyż, na którym ma umierać moja stara natura, moje ego, moje chęci, moje racje. Jak nie brałem krzyża, ja miałem bardzo dużo racji, ponieważ nie mojej żony. Zawsze miałem rację. Zawsze to ja miałem być głupi. Ona nie chciała się z tym zgodzić. I co było? No jak ludzie. No jak ludzie, docieramy się. Najlepiej dociera krzyż. Ciebie dociera. No nie dociera. Krzyż zawiera moje ja. Krzyż niszczy. Tylko przez krzyż twoja stara natura może umrzeć. Ale to jest mój ulubiony temat. Mógłbym mówić następne kazania, już nie chcę. Ze względu na was oczywiście. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Upójcie się Jezusa Chrystusa. Bądźcie gorący, widzisz Pan na krzyżu. Weźmy tylko gorące. Przypomnę to jeszcze raz. Tylko gorące. Letni i zimny. Nie. Ale letni i zimny. I Bóg was błogosławi, abyście mogli spełnić to, co Bóg zamyślił o Kościele, aby ten zbór był Kościołem Boga Żywego, Kościołem pełnym chluby i pełnym chwały. Chciałbym się teraz modlić, a zostanie postanowione.